mnie badali, także teraz tylko decyzję podejmą, co dalej ze mną zrobić. Nie wiem, nie wiem. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Zbigniew Ostenda, wielce szanowny panie redaktorze, pytanie pierwsze. Gdyby jednak doszło do powstania Ukropolu, a nawet Ukropolinu, czy nastąpiłby proces polonizacji Ukrainy, czy ukrainizacji Polski? No, to myślę, że raczej ukrainizacji Polski, który zresztą już jest w toku. Już jest w toku. To przecież nie 2 miliony Polaków wyjechało na Ukrainę, tylko 2 miliony Ukraińców, a może nawet więcej, przyjechało do Polski. No i tutaj się Polska ukrainizuje, chociażby w związku z tym. A jeśli jeszcze nastąpiłby Ukropolin, no to w tempie stachanowskim byśmy się zaczęli ukrainizować. Pytanie drugie. Niedawno pani Dorota Wysocka-Sznepf, żona Żyda zawodowego, jak to jej męża, byłego ambasadora RP w USA, nazwał Grzegorz Braun w pamiętnej rozmowie z Szewachem Weissem, w jednym z wywiadów nazwała pana antysemitnikiem. Co by pan jej na to odpowiedział? Dlaczego i kto nam stręczy takich dziennikarzy i ambasadorów? No ja bym jej odpowiedział to samo, co na takie oskarżenia odpowiadał świętej pamięci ten Ryszard Parulski. Mecenas Ryszard Parulski, mistrz olimpijski w Szermierce. On miał poglądy narodowe i jak w związku z tym był często oskarżany o antysemityzm, tak jak i ja. Ale on nie zaprzeczał tym oskarżeniom, bo to Francuzi mają taką zasadę. Qui s'excuse, s'accuse. Ten, kto się tłumaczy, ten się oskarża. On tylko teatralnym gestem rozkładał ręce i mówił: antysemityzm, piękna idea. No to ja bym właśnie tak odpowiedział pani Dorocie Wysockiej-Sznepf. Kto nam stręczy takich dziennikarzy i ambasadorów? No, myślę, że pewien udział w tym stręczycielskim procederze mają Żydowie. Mają Żydowie. A poza tym to myślę, że pani Dorota sama się też potrafi stręczyć. Pytanie trzecie. Czy za ten ostatni niegodziwy występ w chwilowo nieczynnym Auschwitz panią ministrzycę, pożal się Boże, edukacji powinna spotkać w przyszłości kara chłosty wymierzona publicznie, jak to ma miejsce w Singapurze? Dziękuję za odpowiedzi na moje pytania. Pozdrawiam serdecznie. Życzę zdrowej dawki przyjemnych szaleństw karnawałowych. No, dziękuję za te życzenia. No, nie powinna, dlatego że kara chłosty u nas została zakazana. Kara chłosty u nas została zakazana, a szkoda, no ale została zakazana i nic nie poradzimy. Tym bardziej, że nikt, nawet Konfederacja nie mówił o tym, żeby ją chciała przywrócić, więc na pewno pani Nowacka Barbara, że tak powiem, uchroni się przed takim losem. Pan Mikołaj Matuszczak. Szanowny Lehendekari, prawicowego półświadka, w swobodnym tłumaczeniu baskijskiego Lehendekari, wymawiany jako Lendakari, to prezydent, a dosłownie pierwszy sekretarz. Dziś zaproponuję dwa pytania. No co to znaczy, panie Matuszczak, pan tu mi takie komplementy sadzi, czy pan to pisząc o tym prawicowym półświadku, to nie wiem, czy mam się obrazić na pana, czy co mam zrobić, bo Wie pan, nie trzeba przesadzać z tymi pochlebstwami, a zwłaszcza w języku baskińskim, bo to, wie pan, ja przyjmuję na wiarę to, co pan tu pisze, że to oznacza pierwszego sekretarza, ale to dla mnie żaden komplement. Niech się pan nie gniewa, panie Motuszczak. Wolałbym, żeby pan jakieś inne komplementy pod moim adresem obmyślał. Ale czytam pytania. Te dwa, co tu pan mi przysłał. Pierwsze, czy baskijski i inne języki regionalne, na przykład kaszubski, powinny być oficjalnymi językami Unii Europejskiej? Euskarę wymieniłem na pierwszym miejscu, gdyż najsilniej domagają się tego właśnie Baskowie. A poza tym i u mnie, jeśli chodzi o sympatię do języków, jest na pierwszym miejscu. No nie wiem, wie pan, nie wystarczy panu, że są języki regionalne. Powinno wystarczyć, bo uznanie jakiegoś języka czy gwary, tak jak to ma miejsce w przypadku języka śląskiego tak zwanego, za język regionalny, no to pociąga za sobą konsekwencje. Nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że ten język musi być używany w edukacji od szczebla podstawowego po uniwersytet, w edukację wyższą, w wojsku, policji, w sądach, instytucjach państwowych i samorządowych. Więc to jest drugi język oficjalny w regionie. Myślę, że językiem baskińskim poza krajem Basków to nikt nie mówi. W związku z tym myślę, że rozciąganie takiej, wie pan, zasięgu tego języka na całą Unię Europejską byłoby niepotrzebne i poza tym kosztowne, bo trzeba by było tłumaczy pozatrudniać wszędzie. Pan sobie wyobraża, ilu tłumaczy by trzeba było pozatrudniać? W każdym niezawisłym sądzie musiało być kilku, przecież jeden by sobie nie dał rady, padłby z przepracowania. A co dopiero w urzędzie skarbowym, o, widzi pan, niech Bóg broni, niech Bóg broni. Drugie pytanie. Ostatnio sporo mówiło się o wykształceniu polityków. Czy według pana od polityka powinno się wymagać tytułów? Bo chyba niektórzy tak myślą i stąd próby naciągania faktów do oczekiwań wyborców. Przy okazji zaś sprawy ministry Kotuli chciałbym wrócić do kampanii TW Alka, w której nakłamał on na temat swoich studiów i tytułu magistra. Później sąd orzekł, że czyn taki był mało szkodliwy społecznie. Czy rzeczywiście? Przecież mogło to przesądzić o wyborze tego właśnie kandydata, gdyby głosujący uznał, że wykształcony z miasta jest lepszy. Chociaż oczywiście ówczesna alternatywa to też mogło być jak z deszczu pod rynnę. Oczywiście sam byłem wtedy za mały, by kojarzyć nastroje społeczne, w ogóle cokolwiek. Czy według pana ta deklaracja Kwaśniewskiego miała jakieś znaczenie poza jak widać zachęceniem innych do pudrowania CV? Pozdrawiam. No wie pan, nie chodziło o to, że Aleksander Kwaśniewski czy tam pani Katarzyna Kotula, wielce czcigodna, nie ma takiego wykształcenia, jakie sobie przypisywał on i ona. Tylko o to, że w oficjalnych dokumentach, które mają charakter takiego zeznania przed sądem, no koloryzowały zarówno Aleksander Kwaśniewski, jak i wielce czcigodna pani Katarzyna Kotula. To jest problemem, bo na przykład Hitler nie miał żadnego wykształcenia formalnego, podobnie jak Stalin nie miał żadnego. Tam był rok w seminarium duchownym, poza tym nie miał żadnej innej edukacji nie odbywał. No i co? Hitler był bardzo skutecznym politykiem, podobnie jak Józef Stalin był skutecznym politykiem. Obydwaj wywarli, odcisnęli, że tak powiem, piętno na losach świata. Żadnego formalnego wykształcenia nie mieli. No Hitler miał średnie, Stalin, to nie wiem, chyba też, no skoro do seminarium, no diabli wiedzą, jak tam w Rosji było, czy można było pójść do seminarium bez matury, czy nie. No w każdym razie wybitnym naukowcem to on nie był, chociaż za takiego był uważany. Hitler to nawet nie miał żadnych takich ambicji naukowych. Hitler się uważał za artystę bardziej niż, znaczy nie bardziej, tylko przede wszystkim nie za polityka. Więc to nie jest istotne, żeby politycy byli wykształceni. Ale skoro im tak zależy, że aż koloryzować zaczynają, konfabulować na temat swojego wykształcenia. Zresztą politycy mają rozmaite takie dziwne przywary. Na przykład Hillarzyca Clintonowa, to ona na temat wykształcenia to nie konfabulowała, bo chyba tam jakąś wyższą szkołę gotowania na gazie skończyła. Natomiast miała taki, nie wiem, natręctwo takie, że zmyślała jakieś historie ze swoim udziałem i to w dodatku tak niefortunnie, że prawdziwość tych historii, że te historie można było łatwo zweryfikować. Stąd zasłużyła sobie na ksywę kłamczucha. I to były kłamstwa bezinteresowne właściwie. To taka jakaś tajemnica psychologii tej Hillarzycy, że ona, nie wiem, co ona sobie rekompensowała w ten sposób, ale to no, myślę, że to jest snobizm. To tak Janusz Szpotański pisze w Towarzyszu Szmaciaku tam w pewnym momencie. Dziś bardzo upartyjnych w modzie jest pleść koszałki o swym rodzie. Wpierw szarże były wielkim szykiem, lecz dziś z nich każdy pułkownikiem. Przejadł się także im doktorat, więc na tytuły przyszła pora. No to tutaj takie snobizmy są. Pan Michał Kamil. Czy słyszał pan o teorii spiskowej 676, według której cyklicznie na Ziemi pojawia się zjawisko wymierania ludzi, spowodowane przez powódź, kataklizm lub inne zjawisko pogodowe? Nie, nie słyszałem, natomiast rzeczywiście słyszałem o takich zjawiskach masowego wymierania. Masowego wymierania. I ciekawa rzecz, australijscy naukowcy sugerują, że te okresy masowego wymierania na Ziemi są uzależnione od tego, czy Układ Słoneczny razem z Ziemią przechodzi w czasie swojego pędu wokół centrum galaktyki Drogi Mlecznej, przechodzi przez ramiona galaktyki. Tak twierdzą ci naukowcy. Ja nie wiem, czy tak jest, ale w każdym razie tak twierdzą. Natomiast o tej teorii, o której pan tu pisze, to nie słyszałem. Pan Aleksander Kot. Panie redaktorze, dwie sprawy. Pierwsza, miałem już gotową odpowiedź na pana ostatni, przyznam, niezbyt ładny fikołek, ale ręce mi opadły. Powiem więc tylko, że oparcie przez pana całej swojej odpowiedzi na moim dopisku nie trawię Mencena i przypisanie mi w ciemno, iż muszę go nie trawić na pewno za jakieś łajdactwa, co miało w ten pokrętny sposób Brauna tłumaczyć, było naprawdę niegodne pana klasy. No proszę pana, co to ma znaczyć? To nie ja przypisałem panu to wyznanie, że pan nie trawi Mencena, tylko pan. Więc skoro pan uznał za stosowne umieścić to w pańskim pytaniu, to uznałem, że to jest jakaś ważna okoliczność. No i spróbowałem dociec, dlaczego z jakichś ważnych powodów pan go nie trawi. No to jak z ważnych powodów, to dobrze było te powody podać. A tu pan, widzę, nie chce podać tych powodów, tylko pan tutaj mi usiłuje wmówić, że to było niegodne mojej klasy. Jak to niegodne mojej klasy? To jest logiczne. Skoro pan coś takiego zamieszcza, to znaczy, że pan uznaje, że warto to podkreślić. No to nic dziwnego, że ja odczytuję pańskie intencje w ten sposób. I proszę mnie tu nie strofować, proszę pana, i nie szantażować żadną moją klasą. Ale czytam dalej. A to był tylko wtręt niewinny, mówiący o moim zwyczajnym braku sympatii do Mentzena jako osoby i potwierdzenie, iż jestem obiektywny w tym sporze, bo zawsze wolałem Brauna. Tu niech powinien pan napisać, że zawsze pan wolał Brauna i nie zawracać mi głowy z takimi zagadkami, że pan nie trawi Mentzena. Wie pan, można jaśniej się wyrażać i tyle. Czytam dalej. Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Zadawanie panu pytań to czasem praca sapera, gdzie jeden błąd, jeden wyraz, niekiedy, jak teraz, mający na celu większą klarowność przekazu, a pan z szelmowskim uśmiechem wyciąga ten wyraz z pensetą i myśli sobie: no, to się teraz wkopałeś, bratku. Czy nie ocenia pan zbyt nisko intelektu części swoich widzów, mistrzu? Sądzę, że mam do takiej krytyki nawet większe moralne prawo niż taki pan warszawski, bo to mnie kiedyś pan zrzucił ze złością, co pan pieprzy, a potem przyznał mi pan, że miałem rację. No i teraz przyznaję panu rację, wie pan, już naprawdę, proszę pana, mam takie wrażenie, chociaż pan tego expressis verbis ani razu nie wyraził, że pan tu wykorzystuje tę okazję do zadawania mi pytań, żeby mnie przesłuchać, żebym ja się do czegoś przyznał. Niech pan od razu mi powie, do czego mam się przyznać, to ja się przyznam. Ja się przyznam i tu wie pan, żeby pan tu nie myślał, że pana traktuje jakoś tam z góry czy do tego. Niech pan się wyraża jasno. Panie Michalkiewicz, proszę się przyznać do tego i tego, a ja ze mną jak z dzieckiem przyznam się panu w podskokach. Drugie pytanie. Dziwi mnie, że pan ani razu, jako dla wielu mentor prawicy, pryncypialnie nie skrytykował samego rozłamu w Konfederacji obiektywnie i niezależnie, kto jest winien tego rozłamu. Więc niniejszym krytykuję. Skoro pan bez tego nie może wytrzymać, to proszę bardzo. Bardzo krytykuję rozłam w Konfederacji, jak obiektywnie i niezależnie, kto jest winien tego rozłamu. No i teraz już po tym wyznaniu, po tym jak się przyznałem, to czytam dalej. A jak usłyszałem od pana w tamtej odpowiedzi pełne zrozumienie dla Brauna zdanie, że cytuję, uznał po prostu, że trzeba zbudować coś nowego. To zastanawiam się, czy pan JKM i jak widać Braun również nie macie czasem zakodowanego algorytmu. Rośnijmy przez podział. JKM robił to non-stop, Braun teraz, a pan, no cóż, śmiesznie to wychodzi, iż ja, szary zjadacz chleba, wyrażam złość, że będą się tak dzielić, aż nam Polska zniknie. Proszę się nie obawiać. Stare kiejkuty tutaj zagwarantują, że będzie pan miał taki, bo będą się łączyć, a nie dzielić. No ale nie każdy może się łączyć, tylko taki, co jest zatwierdzony. Więc proszę się nie obawiać. Polska zmierza ku swojemu przeznaczeniu. Ale czytam dalej. A pan autorytet, zamiast powiedzieć zambony, chłopaki, nieładnie się bawicie, nam tu chodzi o życie. Jeszcze jakby kibicuje Braunowi, żeby sobie chłopina zebrał te 3%, zadowolony, że na złość Mentzenowi być może odmraża Polsce uszy, pozdrawiam. No widzi pan, tu pan, wreszcie pan puścił farbę, o co panu chodzi, więc powiadam z ambony, chłopaki, nieładnie się bawicie. Nam tu chodzi o życie. Nie wiem, kogo mam na myśli tutaj, nam, no ale mniejsza z tym. Nie kibicuję Braunowi, żeby sobie chłopina zebrał te 3%. Nie jestem zadowolony, że na złość Mentzenowi być może odmraża Polsce uszy. No, jak śmie skurkowany na złość panu Mentzenowi robić wbrew, a jeszcze odmrażać uszy całej Polsce. No co za bezczelny i niebezpieczny konspirator. Pan Bartłomiej Kopczyński. Szanowny panie Stanisławie, trzy pytania ode mnie. Wiem, że nie ceni pan, delikatnie mówiąc, takich postaci jak Aleksander Kwaśniewski czy Leszek Miller. Bo nie, Leszka Millera cenię bardziej niż Aleksandra Kwaśniewskiego, bo za to, że Leszek Miller to jest taki rodzaj self-made mana. Natomiast Aleksander Kwaśniewski to jest taki filut wystrugany z banana, więc nie bardzo go cenię z tego powodu. Ale czytam dalej. Ale ciekaw jestem, czy w ogóle porywa się pan na to, by czasem posłuchać z nimi jakiegoś wywiadu, będąc choć odrobinę ciekaw ich znania na jakiś temat. Czy też prycha pan od razu, słysząc postacie związane z szeroko pojętym obozem postkomunistycznym? Pytam, bo ja ideologicznie mam takie samo zdanie jak pan, chociażby o prezydencie Kwaśniewskim, ale nie ukrywam, że ciekawie się go słucha. Wydaje mi się mimo wszystko inteligentnym gościem i na przykład jego opowieści o znajomości z Putinem są zwyczajnie interesujące. A jak to jest u pana? No ja uważam, że pan Aleksander Kwaśniewski ma pewien specyficzny rodzaj inteligencji zwany sprytem. Więc ja nie jestem uprzedzony, wie pan, jak mi pan tutaj sugeruje. I na przykład słucham tego, co ma do powiedzenia Leszek Miller na temat rozmaitych politycznych tutaj wydarzeń. Natomiast to tego, co tam ma do powiedzenia pan Aleksander Kwaśniewski, to jednym uchem słucham, a drugim wypuszczam, bo to na ogół nie są zbyt inteligentne uwagi. Drugie pytanie, przepraszam. Trochę nawiązuje do poprzedniego. Poznał pan wielu inteligentnych ludzi, wśród których jako czołowych intelektualistów wymieniał pan kiedyś chociażby Korwina czy Kisielewskiego. A kogo uznałby pan, choć jedno, a najlepiej ze trzy nazwiska, taką czołówką wśród lewicy, czy nawet komunistów? Może chodzić o tych, których pan znał osobiście, lub po prostu o których ma pan takie zdanie, nawet ich nie znając. No jak mogę mieć jakieś zdanie, nawet ich nie znając? No akurat Leszka Millera osobiście kiedyś poznałem, Aleksandra Kwaśniewskiego też zresztą, no ale to właśnie dlatego, że go poznałem, to nie, a Leszka Millera to, no poza tym Leszek Miller, no, to jest bardzo inteligentny jegomość. Przypomnę, że on jako jedyny z tych wszystkich komuchów, a w ogóle jako jedyny urzędnik państwowy tej rangi, spędził cały dzień, czy nawet dwa dni w centrali CIA w Langley. Co tam robił, to tego nie wiem. Nikt tego nie wie, chyba poza nim samym. No i tam szefami CIA, ale no to widzi pan. Jemu nawet sam Zbigniew Brzeziński wystawił taką pochwalną recenzję, że pięknie załatwił sprawę pułkownika Kuklińskiego, która podobno była nie do załatwienia. Kukuniek tam całe lata się starał i nie udało mu się, a Miller w 15 minut to załatwił. Także jest inteligentniejszy od innych. Trzecie pytanie. Jako że zdarzało mi się tu wyrażać zwątpienie wobec wiary katolickiej i moje z nią trudności, a jestem wierzący, nasunęła mi się refleksja. Niby stroni pan od zbliżania komunizmu do katolicyzmu, ale jak to jest, że Pan Bóg w przypadku grzechu Adama i Ewy zastosował odpowiedzialność zbiorową rozciągniętą na całą ludzkość, co niestety kojarzy się dość mocno z komunizmem? Nie wzbudza to w panu niezgody? Może gdyby na przykład pan tam był, nie zerwałby pan tego jabłka, bo byłby pan większym legalistą od biblijnego Adama. No to Adam nie zerwał tego jabłka, tylko Ewa zerwała. Ewa zerwała nie dlatego, że nie była legalistką, tylko z ciekawości. Kobiety są ciekawskie takie. No i ona zerwała i zjadła i dała Adamowi. Ale to jest taka przenośnia poetycka, szanowny panie Bartłomieju. Chodzi o to, że jak się nazywało to drzewo, z którego ten owoc zerwała Ewa? Drzewo wiadomości dobrego i złego. Drzewo poznania. Drzewo poznania. I kiedy człowiek zerwał owoc, czyli dostąpił poznania, mógł rozróżniać między dobrem a złem, to już tej umiejętności nie mógł się pozbyć. I to jest to dziedzictwo. To nie jest odpowiedzialność zbiorowa. To jest pewien intelektualny postęp rodzaju ludzkiego. Tej wiedzy, tej umiejętności już człowiek, rodzaj ludzki nie może się pozbyć. Na czym to polega? No to, wie pan, nie bez kożery w Kościele katolickim o grzechu pierworodnym mówi się szczęśliwa wina. Szczęśliwa wina. Wie pan, to jest bardzo trafne moim zdaniem określenie, bo dzięki temu ludzie są inteligentni, co nie znaczy, że są szczęśliwi. Być może w raju byliby szczęśliwsi, no ale stało się i już nic nie poradzimy. Pan Adam Warszawski, Jezu Chryste. Redaktorze, jako że temat Grzegorza Brauna i Konfederacji wciąż tutaj wielu rozgrzewa, to i ja muszę, bo inaczej się uduszę, pociągnąć tę kwestię do finału, ale najpierw dygresja z innej beczki. Tak więc, po pierwsze, z tym tekstem. Tylko ten, kto mnie zdradzi, będzie mnie wart. Zaskoczył mnie pan, uznając to za brednię. A wprawdzie byłem ciekaw, czy wyciągnie pan z tego coś wartościowego niż ja, ale nie pomyślałem, że zupełnie przejdzie pan do porządku nad, jak mi się zdawało, oczywistym znaczeniem, które sam sugerowałem w jeszcze poprzednim cykielu. Mianowicie coś jak w przypadku Arystotelesa, który w sensie metaforycznym zdradził Platona, występując przeciwko niemu w wielu tezach. Innymi słowy, był go wart, bo wszedł na jego poziom i był intelektualnie zdolny te tezy podważyć czy obalić. A pan tutaj schłostał Schopenhauera za naprawdę zgrabny pasus. Czemu? Czy takie wyjaśnienie do pana nie trafia? No nie trafia do mnie. Jestem za głupi, proszę pana, żeby do mnie trafiały takie rzeczy, więc to szkoda rzucać pereł przed wieprza, takiego jak ja. Drugie. Co do skuteczności na prawicy. Jak lubię z panem polemizować, tak po raz kolejny nie rozumiem. Ja tu pytam, czy lepiej rzucać Żydami i inicjacją na marginesie polityki i czekać na finis Polonię, czy makiawelistycznie formować przekaz pod reguły demokracji, aby osiągnąć swoje, na końcu przecież prawicowe cele. A pan ironicznie i z irytacją, że jasne, najlepiej od razu się do partii zapisać i sobie nie zawracać głowy ideologiami. Czy pan potwierdza tym samym, że faktycznie lepiej leżeć na marginesie, jeśli Braun i JKM nie wypierają się idei, ale walą nimi cepem, a Bosak również się nie wypiera, tylko mówi tak, żeby ciemny lud demokratyczny to chwycił, to przepraszam, co będzie bardziej skuteczne w drodze do celu? Chyba że celem nie jest władza, a gadanie. Jeśli tak, to zwracam honor. No, proszę pana, szczerze, panie Warszawski, jak szczerze, to szczerze. Najbardziej skutecznym postępowaniem w polityce jest przystąpienie do bezpieki. Jest przystąpienie do bezpieki i jak bezpieka z tych czy innych powodów, nieważne w tej chwili, wpadnie na pomysł utworzenia partii politycznej, o tak jak w 2015 roku wpadła na pomysł utworzenia partii politycznej Nowoczesna, no to trzeba wziąć udział w tej partii jako jej przywódca I proszę pana, skuteczność jest gwarantowana. To nie musimy tutaj się domyślać, bo tu mamy przykład, jak Nowoczesna została w ciągu tygodnia, została zorganizowana przez stare kiekuty z panem Ryszardem Petru na fasadzie. To jeszcze pan Ryszard przecież nie zdążył ust otworzyć, żeby nam powiedzieć, jak będzie nam niebo przychylał, a już naród obdarzył go 11% zaufania. 11% od razu. Wie pan, no to skuteczność do pozazdroszczenia. Więc tu, jeśli tutaj panu zależy, to mówię. Pan Bosak nie zawsze tak, wie pan, z całym szacunkiem, ja go lubię nawet, nie wypiera się. No wyparł się, wyparł się. W czasie afery z Hanuką to się wyparł. Ćwierkał tak samo jak stronnictwo hanukowe. Nie zdobył się na odwagę, żeby chwycić byka za rogi i postawić pytanie marszałkowi Hołowni. Kto wpuścił tutaj sektę Chabad-Lubawicz do Sejmu, żeby odprawowała swoje liturgie? Nie zdobył się na taką odwagę cywilną. Widzi pan, to lepiej się do bezpieki zapisać i robić tak, jak tu mówiłem. Postscriptum. Wybaczy pan redaktor, ale mam nieodparte wrażenie, że na pytanie o skuteczność i o rozumienie zasad tej gry, by faktycznie mieć wpływ na Polskę pomiędzy Braunem, JKM, a Konfederacją z Bosakiem na czele, nie ma pan zbyt wielu argumentów. Stąd chyba ta wyczuwalna irytacja na oczywiste wnioski i kolejna próba robienia ze mnie wierzącego demokraty albo wręcz komucha, co to uważa, że trzeba się do partii zapisać. Wie pan, że pana lubię niezmiennie, ale słabe to kurka wodna. No to teraz już panu powiedziałem, co trzeba zrobić. Zapisać się, ale nie do partii, tylko do bezpieki. Jak bezpieka utworzy partię, to jest to prawie że gwarantowane, chyba że w międzyczasie zmienią się rozkazy, że ta partia będzie skuteczna. Tak jak na przykład skuteczna jest Volksdeutsche Partei, czy Prawo i Sprawiedliwość. I tym spostrzeżeniem na temat skuteczności kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.